Kiedy zaszłam w ciążę, to miałam takie bardzo romantyczne wyobrażenie siebie jako matki. I wydawało mi się, że będę, oczywiście, że będę zawsze cierpliwa, będę zawsze pełna wigoru, że będę się czuła sexy, że wiecie, że zamiast bawełnianych staników z zapięciem przy ramionczku, to ja będę nosiła jakieś, w których się będę czuła hot. Że będę wyglądać jak Rihanna, w ogóle z tą wspaniałą, lśniącą skórą i z zawsze takim dojebanym outfitem, ale przede wszystkim, że nie będę się wkurwiać w ogóle. Że będę tak sobie się przechadzać z wózeczkiem, wiecie, tak z tą kawką w ręku, z bagietką wsadzoną w kosz wózka i że będę zawsze mieć ochotę na to, żeby się bawić ludzikami i wymyślać im dialogi i zawsze inne dialogi. I to nie było tak, że snułam te wyobrażenia bez przerwy, no bo rzeczywistość okazała się być zupełnie inna, bo żygałam jak kot do 6 miesiąca, a mój kolor skóry miał kolor zielonego glow, trochę jak luminescencja to było. Miałam glow, ale jakbym chorowała po prostu na jakąś średniowieczną chorobę skóry i czułam, że po prostu świecę w ciemności. Miałam migreny, zajady, bóle miednicy, refluks, no wszystkie najgorsze objawy po prostu ciążowe, jakie można znaleźć w internecie. Nigdy się nie wysypiałam, bo ciągle chodziłam siku w nocy. Sikałam na stojąco przez taki lejek turystyczny, gumowy, taki jak na kempingi, bo dziecko w brzuchu układało się zawsze wybitnie, jakoś nieułożenie. Ale zanim to wszystko się okazało i zanim zrozumiałam, że ciąże i zmieniające się ciało nie zawsze są takie jak u moich koleżanek, to miałam co do tego okresu oczekiwania. I myślę, że tych oczekiwań było sporo, ale ja o nich wprost nie mówiłam. Raczej nie zastanawiałam się, co będę chciała robić czy czuć jako matka, tylko czego definitywnie nie chcę. I jak robiłam wywiad środowiskowy, taki internetowy do tego odcinka, to okazuje się, że nie tylko ja tak miałam taki przeprany mózg i negatywne nastawienie, ale wiele z moich koleżanek powiedziało wprost, że na przykład nie chcą być matkami, bo się boją, że jak już się nimi staną, to będą właśnie jak inne matki albo jak swoja własna matka. I to stwierdzenie, takie odgrodzenie się definitywne od innych matek, dźwięczy mi w głowie w ogóle bardzo intensywnie i nie tylko jak coś, co kilka razy słyszałam, ale też mówione moim głosem, bo bardzo się bałam być jak inne matki. I co to dla mnie znaczy teraz? Dowiecie się z tego odcinka, ale najpierw opowiem o tym, co uważałam w ogóle o rodzicach jako bezdzietna lambadziara, najpewniej do okresu, kiedy urodził się mój siostrzeniec, który trochę rozjaśnił mi, że, no, że byłam w dużym błędzie. Oczywiście słowo, stwierdzenie bezdzietna lambadziara jest przeze mnie użyte ironicznie. Nikogo nie nazywam bezdzietnymi lambadziarami z mojego otoczenia. Uważam, że jak ktoś nie ma dzieci, albo nie chce mieć dzieci, albo nie może mieć dzieci, to nie zasługuje na określenie bycia lambadziarzem. Skąd się w ogóle to wzięło? Nie wiem, ale może ktoś znajdzie genezę tego określenia. No i oczywiście, jak mi się wydawało, słuchajcie, że matki są jakie? Że są roszczeniowe. Jak pracowałam w knajpie, to prosiły kelnerki o na przykład darmowy dodatkowy chleb do zupy, bo it's just for a baby. I wszystko, co było proszone for a baby, to miało się spotkać jedynie z pozytywnym przyjęciem i wykonaniem tego rozkazu. Wycięcie z kawałka kotleta serduszka, kurwa, zmienianie kluczowego składnika dania, podgrzewanie butelki z mlekiem w garnuszku podczas najwyższego ruchu w knajpie i te rozlane kakao wiązało się z drugim, darmowym już kakao, a jako przystawkę no, to zamawiały plasterki zimnego ogórka. No bo ich dziecko, wiecie, ząbkuje. I okazało się, że też jestem tą matką, ale zaraz o tym powiem. O co to w ogóle chodziło? I że roszczeniowość myliłam z zaangażowaniem albo umiejętnościami, które niczym ninja mają zaczarować dziecko i po prostu sprawić, że jak najmniej będzie przeszkadzać swoim kwileniem, na przykład otoczeniu. I dowiedziałam się o tym dopiero później. Bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że te matki, które obserwowałam przez szczelinę w drzwiach wydawki, mają w tamtym momencie podwójne zadanie. Bo pierwsze, mają marzenie o rozmowie z innym dorosłym, albo zasmakowanie jedzenia na mieście, zaznanie czegoś, za czym być może tak szalenie tęsknią, za życiem takim, jakie ono było przed urodzeniem dziecka. I ta tęsknota nie jest niczym złym, bo ona nadal nas trzyma później przy życiu, gdy dzieci wyprowadzają się z domu, a my możemy nadal mieć potrzeby, jak inni ludzie, napić się na przykład z koleżanką kawy, zobaczyć twarze innych ludzi po kilku dniach spędzonych w mieszkaniu i być ponownie, chociaż przez chwilę, częścią atrakcyjnie ubranych ludzi, którzy spotykają się z kimś dla rozrywki. Te potrzeby zrozumiałam, kiedy sama urodziłam dziecko i wtedy okazało się, że sama też je mam i że rozumiem już te dwie trudne do pogodzenia ze sobą kwestie. Kiedy jeden wilk w tobie tak bardzo chce funkcjonować jak wszyscy ci, których zegar nie jest podporządkowany drzemkami dziecka i tak bardzo chcecie zaznać jeszcze tego swojego poprzedniego, regularnego, nie wiem, uczęszczania do klubiku planszarskiego, czy tam, nie wiem, albo na jogę, czy cokolwiek, że strasznie chcecie się trzymać tego, co już było, ale ten drugi wilk gimnastykuje się, żeby spełnić i potrzeby te swoje i tego małego stworzenia, które jest od nas zależne. I to jest ten moment, w którym zrozumiałam, że matki nie prosiły mnie roszczeniowo o to, żebym podgrzała mleko ich dziecku, ale prosiły mnie o mały gest, który być może uratuje ich dzień, a nawet kurwa tydzień, a nawet cały experience posiadania dziecka. Możliwość uczestniczenia w życiu wraz ze wszystkimi ludźmi, nie odgradzania się i wiecie, nie asymilowania tylko w tych parentingowych gettach czy grupach jedynie za zamkniętymi drzwiami. To, że można się umalować i ładnie ubrać, to o to mnie poprosiła matka, o zgodę na to przeżycie. Jak poprosiła mnie o ogórka, to po prostu chciała zapchać mu tym ogórkiem buzię, żeby nie krzyczało na pół knajpy, żeby inni nie patrzyli na nią tym wzrokiem, który tak ciężko jest znieść. Bo przecież ona też nie chciała, żeby krzyczało. Która matka chce, żeby jej dziecko krzyczało? Ona chciała po prostu desperacko wysłuchać i pogodzić ze sobą te dwa istniejące w niej wilki. I ja też wielokrotnie byłam w tej sytuacji. I ja kilka lat później też poprosiłam o zimnego ogórka i osobny talerzyk. I wiedziałam już, że nie ma w tym niczego złego, jeśli nie korzystamy ze swoich uprzedzeń. Że gdyby to były po prostu dwie koleżanki i jedna by powiedziała, przepraszam, czy mogę poprosić o ogórka, bo tak na maksa mam dziś kurwa ochotę na zimnego ogórka, to przecież bez problemu bym jej go dała, tak? Ale jak ta prośba była o ogórka dla dziecka, no to już od razu byłam zła, bo to robią te matki z internetu, a ja taka na pewno nie będę, będę sobie po prostu nosiła swojego ogórka. I myślicie, że nosiłam? Co to jest, kurwa, oczywiście, że nie. I tak samo wyjście z domu oznaczało pójście na wiele organizacyjnych kompromisów i robiłam różne inne głupie rzeczy i pakowałam torbę pełną przydasiów, które okazywały się być nawet, nie wiem, śrubokrętem albo jakimś, Helena kiedyś miała takie sitko, jak wiecie, się sypie cukier puder, bo to była jej ulubiona zabawka w pewnym czasie. I to pamiętałam, żeby spakować, a nie wiedziałam, że będzie miała ochotę na zimnego ogórka. Ale tak. Miałam wtedy bardzo oceniający stosunek do innych matek. Wiecie, te przysłowiowe, obraźliwie nazywane właśnie bezdzietne lambadziary w cudzysłowie, byłam nią, dopóki nie zostałam ciocią. I na świecie nie pojawił się mój siostrzeniec. I wtedy wydawało mi się, że wiem, na czym będzie polegać moje macierzyństwo i jakie mogą być jego zagrożenia. W ogóle mam wrażenie, że poruszałam się po jakimś świecie, kurwa, z Instagrama i Pinteresta, takim kompletnie odrealnionym, w którym serio najważniejsze jest, żeby dziecko miało drewnianego konika bujanego, pasującego do sypialni i ulubioną maskotkę, ale taką, jak ja wybiorę, żeby była ładna i ulubiona. Ale na szczęście, kochani, obudziłam się z tego snu w porę, albo zostałam wybudzona realiami i pamiętam, jak widziałam dziecko, które podczas posiłku gdzieś tam w knajpie z rodzicami siedziało tak wpatrzone w tablet i nie widziało dookoła w ogóle Bożego Świata. I myślałam sobie, czy serio tak ciężko jakoś tak pozabawiać to dziecko chwilę? I to słowo chwila jest kluczem. Tak, bo wydawało mi się, że wiecie, że ten cały dzień tych rodziców z tym dzieckiem i całe życie to jest ten jeden wybrany fragment, który ja właśnie w tym momencie widzę. Że tak serio nie mogą tej chwili temu dziecku poświęcić? Jakby w ogóle w pozostałym czasie, kiedy ja ich nie widzę, oni też nie poświęcali mu czasu. No ale wiecie, tylko w tabletach te dzieci się mówi, o Jezu, wszyscy te starsze pokolenia, o Jezu, tylko mu tablet dać, o Jezu, tylko już wpatrzone w te tablety. I to nie było właśnie moje zdanie, to się czyta wszędzie, ludzie o tym mówią, otwarcie krytykując rodziców, ekrany, w kółko te ekrany, dzieci nie jedzą przeżuwając każdego kęsa, tylko patrzą wpatrzeni, rodzice mają w nich bank wyjebane. A później nadszedł ten wielki dzień, kiedy pojechałam z Heleną na wakacje i byłam z nią sama na tych wakacjach i z moją koleżanką, bo to znowu był ten wilk, który bardzo chciał tego mojego starego życia, ale jeszcze nie akceptował tego, że to życie trzeba troszeczkę jednak przeedytować i dopasować do tego drugiego wilka. I pojechałam z nią na te wakacje i byłam tam z koleżanką i okazało się, że moje misternie zapakowane do plecaka figurki, kolorowanka z naklejkami, drewniane układanki, ten taki pop-it, taki pop-it do wciskania, Helena miała w tamtym momencie totalnie gdzieś, w ogóle była niezainteresowana. Ja byłam wygłodniała jak wilk, a ona zamieniła się w jakiegoś Kolumba, no, i postanowiła chodzić po całej restauracji, zwiedzać, odkrywać jakieś nowe pomieszczenia, zaczepiać ludzi, obrusów się chwytać, wiecie, włazić barmanowi za bar. I było 30 stopni, miałam dwa wielkie odciski napięcia. Byłam na skraju, kurwa, wybuchu z głodu i wtedy postanowiłam dawać, kurwa, pepę. Dawać te świnie z YouTube'a. Dawać, siadaj tu w foteliku, ja muszę zjeść, bo jeśli nie zjem, to po prostu zaraz wybuchnę. I wcześniej, obserwując z boku taką scenę, byłabym pewna, że to jest po prostu klasyczna sytuacja w mojej rodzinie, że dziecko siedzi, nie, i wgapia się w ekran, a ja celebruję restauracyjny dekadentyzm, bujając nóżką. I pewnie nigdy nie poświęca ta baba tego czasu dziecku, nie, tylko ta świnia z YouTube'a i wolny chów. Po prostu ja w życiu taka nie będę, pomyślałam, gdybym nie mówiła o sobie. I faktycznie istnieją badania udowadniające, że ekrany działają na dziecięce mózgi w zły sposób. Zwłaszcza tak małe ekrany, jak tam telefony, emitujące w dodatku niebieskie światło i szybko migające. I że oglądanie bajek, zwłaszcza tych dynamicznych i głośnych, może przestymulowywać mózg dziecka, może opóźniać rozwój mowy. Są badania, które mówią, że dzieci do drugiego chyba roku życia nie powinny w ogóle oglądać ekranów. Like, wcale, kurwa. Ale w tamtym momencie mogłam albo nałożyć sobie maskę tlenową, jak w samolocie, i tym samym uratować moje dziecko przed rozwaleniem tej więzi, którą w tym momencie mamy. To nie jest tak, że definitywnie, to nie jest, wiecie, że na zawsze, ale w tym momencie mogłabym nadszarpnąć naszą więź na jakąś chwilę, albo nałożyć sobie tę maskę tlenową, zjeść ten obiad w spokoju i dać jej tę pepę. Stawałam przed wyborem. Macierzyństwo jest dla mnie po prostu, to są tylko wybory. I no kurde, no nie byłam zła na Helenę, oczywiście, że była ciekawa restauracji, ale byłam tak głodna, że musiałam spełnić swoją potrzebę najpierw rzucenia się na pierogi ruskie i zjeść je natychmiast, połykając je w całości, albo mogłam się stać bohaterą podcastu Justyny Mazur i po prostu kogoś tam rozpierdolić w tej restauracji. To nie była złość na dziecko, to była złość na sytuację. Nie miałam po prostu w tamtym momencie zasobów, żeby poświęcić jej swoją uwagę. I w tamtym momencie musiałam oczywiście pilnować bezpieczeństwa Heli, dać jej znać, że jestem zła z głodu, a nie na nią, i po prostu usadzić ją w jednym miejscu, wtykając jej pod nos tę bajkę o świni. I dzięki temu się, kochani, teraz słyszymy. Ta świnia, potraktowana jako narzędzie do przedłużenia mojego życia, uratowała mnie. I tylko matka matkę zrozumie, albo po prostu rodzic innego rodzica, że czasem naprawdę nie warto się biczować, że są sytuacje, w których badania badaniami, ale my walczymy o przetrwanie. Czy wolałabym zawsze mieć energię i werwę, żeby animować i moją córkę za każdym razem przez 24 godziny dziennie, żeby czytać z entuzjazmem książeczkę, podczas kiedy moje dziecko byłoby zawsze ciekawe siedzeniem w miejscu i słuchaniem? No jasne. Wtedy bym nie była jak te inne matki, tableciary, nie? Tak sobie myślałam. Ale okazało się, że to, co łączyło mnie z tymi mamami, to była po prostu kapitulacja. Nie oznaczało to, że jeszcze 10 minut wcześniej nie bawiły się te matki uważnie z dzieckiem albo spędzały z nim absolutnie cały dzień, poświęcając mu swoją uwagę. A teraz potrzebują po prostu 20 minut same dla siebie w swojej głowie. Albo żeby sobie poskrolować, kurwa, Instagram i mieć jakiś kontakt ze światem dorosłych. Dla mnie ta jednostkowa sytuacja tej obserwacji jakiejś matki z dzieckiem w tablecie oznaczała, że ona jest po prostu tableciarą, nie? I ona zaniedbuje dziecko. Wstydzę się jak chuj za siebie. I przepraszam wszystkie matki, jeśli to akurat was oceniłam. I dopiero kilka lat później zobaczyłam i zrozumiałam, że ta matka jest nie tylko matką, ale z człowiekiem, który też ma swoje granice i też ma swoje potrzeby i też potrzebuje zjeść w spokoju. Ja nie znałam jej sytuacji, czy daje świnie dziecku całymi dniami, czy w wyjątkowych sytuacjach. Każdy z nas mógłby uchronić się przed jakimś załamaniem nerwowym, jeżeli miałby to narzędzie i po prostu dałby dziecku świnie. I tak będę nazywać tablety i inne udogodnienia, jak bajka w telewizji. Kto nie dał dziecku świni, niech rzuci kamieniem. Serio. Czy oznacza to, że świnia gości przed twarzą mojej córki bez przerwy? Nie, już w ogóle nie ogląda świni, bo trochę już mnie zmęczyła. Ale czasem danie dziecku świni to ratunek przed tym, żeby no po prostu tuż po tym, jak skończy się odcinek, po prostu żeby doładować sobie te chociaż 4% baterii i cierpliwości, która nas uchroni przed wybuchem. I czy Helena zaraz teraz po tych kilku razach, kiedy dawałam jej świnie, stała się świniomaniaczką bez umiejętności jedzenia, na przykład bez świni i nie wiem, spania bez niej i jechania samochodem? No nie. A ja uratowałam swój łeb. I kiedy myślałam o byciu jak inne matki, muszę oczywiście wspomnieć też o czymś, co nazywane jest przez uprzedzonych do rodzicielstwa ludzi. Niestety podejrzewam, że to stwierdzenie wymyśliły kobiety na inne kobiety. I to określenie to jest coś, co jak słyszę, to mam ochotę się od razu spienić i kogoś skonfrontować. A jeśli słuchacie mnie na przykład od tych 5 lat, od kiedy nagrywam, to na bank wiecie, że ja się nie pienię. Odpieluszkowe zapalenie mózgu. Mam, przysięgam, zaciśnięte pięści, jak słyszę to określenie, bo jest tak mega krzywdzące i tak dyskryminujące, nie tylko dla rodziców, ale też dla samego dziecka, bo trochę odmawia się mu posiadania skoncentrowanych na jego szczęściu rodziców. I trochę tak jest, że nasze pokolenie, ja się urodziłam w 93 roku, ale mówię o pokoleniach dzieci urodzonych w latach 80., 90., wzrastaliśmy w czasach, w których w domach królowała dyscyplina. podporządkowanie, a wręcz takie poddaństwo dzieci wobec rodziców. My nie mieliśmy za dużo do gadania. Okazywanie uczuć przez rodziców było wtedy, jak zasłużyliśmy. Pochwały były reglamentowane, to lekko powiedziane. Raczej częściej się zdarzało nam otrzymywać krytykę niż jakieś wzmacniające komunikaty. Wierzyło się wtedy po prostu, że dzieci trzeba trzymać krótko, bo inaczej, wiecie, wejdą nam na głowę. I że dzieci i ryby głosu nie mają. I rozumiem, że to przekonanie, że można mieć inaczej, albo że możemy starać się nie powielać schematów wychowawczych z lat 90. i 80., że można chcieć się otworzyć na ten dzieciocentryzm, kumam, że to może być trudne. I kiedyś odpieluszkowe zapalenie mózgu oznaczało dla mnie, że to po prostu maksymalne skupienie na dziecku, zachwyt nad jego wyjątkowością. Nawet jeżeli po prostu tylko siedzi, nie? Że to jest takie zatracenie siebie i swoich potrzeb, a wyniesienie na piedestał potrzeb innej jednostki, czyli tego dziecka. Takie wymaganie, że na ten piedestał też wynosili je inni i oni też byli, wiecie, tacy chwalący i zachwyceni. To odpieluszkowe zapalenie mózgu po pewnym czasie w ogóle rozgościło się w języku polskim na tyle, że zaczęło być używane także po prostu w jakimkolwiek, kurwa, przejawie rozmów o rodzicielstwie. Można było powiedzieć, że na przykład się, nie wiem, masz super dziecko i jest się bardzo szczęśliwym z nim i już otrzymać komentarz, że ma się odpieluszkowe zapalenie mózgu. W sensie można sobie, kurwa, zrobić zdjęcie z dzieckiem, nie? I liczyć na taki przytyk. I pamiętam, że na początku bardzo się przejmowałam i starałam się też, żeby nie pozwolić sobie na takie zbytnie zachwyty tą swoją rolą albo zachwyty nad córką, mimo że miałam ochotę piać na cały świat, jak kogut, kurwa, że jestem szczęśliwa i że o tym marzyłam i że jestem zmęczona. Bardzo zmęczona, ale spełniona. Bo wiedziałam, że zaraz wyjdą z nor i śmietników ci, którzy będą starać się wjechać mi na moje poczucie spełnienia, próbując ośmieszyć mnie tym określeniem. Bo przecież kobiety rodzą dzieci po prostu od prehistorii. I dlaczego w ogóle ktoś nadal się jara tym, że udało mu się sprowadzić na świat człowieka? Czy jakby, wiecie, jest bardzo dużo chujowych komentarzy, które można przeczytać w internecie o rodzicach. I nigdy nie mogłam zrozumieć, co właściwie złego jest w zachwycie nad swoim dzieckiem. I w byciu jego największym fanem czy fanką. Jakby co jest złego w spełnianiu się w roli, która nie tylko definiuje to, jak wygląda nasze życie i zajmuje nam większość czasu, ale jednocześnie szczerze nas jara. I doszłam do dwóch wniosków. Albo jest to spowodowane tym, że takie osoby szczerze wewnętrznie cierpią, że same nie otrzymały od swoich rodziców takiego zachwytu. I ja to rozumiem, w sensie to cierpienie jest realne. I wtedy odzywa się w nich ten sprzeciw małego dziecka i ten jego bunt. Takie, wiecie, że wymierzanie sprawiedliwości, jak ja nie miałem, to znaczy, że tak nie może być, że nie można się tak zachwycać dziećmi. Albo z obrony tego wychowania, które mieliśmy my, nie? Żeby to twarde, dość chłodne i surowe rodzicielstwo, ono musi w naszych oczach pozostać jedynym dostępnym rodzicielstwem, żeby nie czuć żalu, że ono mogło być inne. Czy to nie jest w ogóle tak, że każdy z nas ma w sobie dziecko, które chciałoby być dla kogoś numerem jeden? Czy nie nosimy w ogóle w sobie, wiecie, takiego żalu, że słyszeliśmy o sobie za mało pozytywnych słów, a rodzice na przykład zapominali czasami, że dyscyplina wcale nie buduje bliskości i relacji? No sobie odpowiedzmy na to w swojej głowie. Czy też nie chcielibyśmy czuć, że nasi rodzice są na mnie absolutnie zachwyceni i są przeszczęśliwi w swojej roli? Wydaje mi się, że wyroślibyśmy na zdrowszych, trochę dorosłych. Jednocześnie czasem tym odpieluszkowym zapaleniem mózgu opisuje się w internecie to zjawisko sharentingu, czyli takiego zazwyczaj nadmiernego dzielenia się wizerunkiem i codziennością dziecka, które oczywiście jest szkodliwe. Ale to są zupełnie dwie różne rzeczy i tutaj chciałabym postawić między nimi dużą kreskę. Czasem oczywiście ludzie przeginają pałę i myślą, że ich dziecko jest w centrum naszych zainteresowań, ale czy to jest wymierzone przeciwko nam? Czy mają w tym jakąkolwiek złą intencję? Ja nie pytam o to, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, bo to o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Znaczy ja będę rozmawiać pewnie z kimś. Ale tak po prostu, czy problemem i krytyką nie jest to, że ktoś kocha swoje dziecko i nie może się powstrzymać, żeby o tej miłości nie krzyczeć na cały świat? I czy to o to chodzi, że trzeba to, wiecie, kogoś za to chlastać? Tu problemem jest to, że ktoś narusza prywatność dziecka albo je ośmiesza. No to wtedy to jest inna definicja i powinna generować w nas inny sprzeciw. Ale nie ma nic złego w wyciszaniu ludzi sobie w social mediach. W sensie, jeżeli nie jesteśmy na tym samym etapie życiowym, co dana osoba, to możemy po prostu pożegnać się z nią w swoim życiu i po prostu pozwolić jej odejść własną drogą, jeżeli ta droga jest dla nas zbyt trudna do udźwignięcia. Ale kurwa, no gdyby wszyscy rodzice byli zachwyceni i zakochani w swoim dziecku, tak jak nawet te ekstremalne przypadki takich mam, które rezygnują ze swojego dotychczasowego życia i harmonogramu dnia i roku, bo wolą po prostu zmienić swoje przyzwyczajenia i swoje życie i dopasować się już tylko w 100% do dziecka. Ja uważam, że to jest okej. po prostu nie każdy z nas ma taką potrzebę i po prostu wystarczy kogoś wyciszyć sobie na tym Facebooku czy tam Instagramie. Nie ma nic złego w kochaniu swojego dziecka i pozwoleniu sobie na to, żeby otwarcie o tym mówić i otwarcie to okazywać. Bo wydaje mi się, że jeżeli sobie tak zakładałam, że właśnie tak nie będę mówić i będę taka... No właśnie, żeby nie być oskarżoną o to odpieluszkowe zapalenie mózgu, to myślę, że trochę mi to coś zabrało. Że musiałam się tak krygować. A nie ma się co krygować w miłości. Miłość jest od kochania. Po prostu. Jeżeli definicją odpieluszkowego zapalenia mózgu jest bezgraniczny zachwyt, miłość, bezwarunkowa akceptacja, jeśli dzieci takich rodziców mają zapewnione to, za czym my tęsknimy, za bycie zauważonym, docenionym, kochanym, chcianym, to kurwa, no oby jak najwięcej tej przypadłości. I kiedyś się wzbraniałam jej i bałam się tej łatki, a teraz mam to absolutnie w dupie. Bo nieważne, czy twoje dziecko je łyżeczką, czy nożem i widelcem, i nieważne, czy na zjeżdżalnię mówi zjeżdżalnia, czy biunda, tak jak moja córka, nieważne, czy porzuciło pieluchę na rzecz deski sedesowej, mając na przykład miesiąc, czy 3 lata, ono ważne, najważniejsze, żeby czuło, że jest chciane, kochane i akceptowane takie, jakie jest. I niezależnie od tego, czy jest takie, jakie myśleliśmy, że będzie, czy takie, jakie się urodziło. I tylko tyle. Bo kolejne pokolenia zasługują na to, żeby dostać od nas emocjonalnie wszystko to, czego zabrakło, kiedy my byliśmy dziećmi. Żeby się nimi zachwycać, żeby podążać za nimi i akceptować je bezwarunkowo. A nie słyszeć, jak się nie przestaniesz tak zachowywać, to cię tu zostawię. Jak ostatnio Aneta słyszała gdzieś tam na lotnisku. I bylibyśmy wybitnie zdrowym społeczeństwem, gdybyśmy więcej o tym mówili, a mniej o tym, jaki pokoik powinno mieć dziecko, a jakie krzesełko, w kolorze jakim, albo czy powinno słuchać ambitnych muzycznych kompozycji, czy kurwa ulba bulba bam. To naprawdę jest nieistotne. I dla nas, kiedy jesteśmy już dorosłymi ludźmi, chyba naprawdę ważne jest, żeby usłyszeć od rodziców, że jesteśmy fajni, że jesteśmy mądrzy, dzielni, że nas podziwiają, że sobie poradziliśmy w życiu. I część z nas nigdy w życiu nie usłysza tego z ust opiekunów. Więc nie przekazujmy tego kolejnym ludziom. Kurwa, no bo to właśnie oni, jeśli my już mamy tę wiedzę, to oni zasługują na to, żeby się czuć wystarczający i chciani. Tacy, jacy są. Na kozetkach terapeutów raczej nie siedzą ludzie, wiecie, narzekający na to, jak ich ubierali rodzice. Albo, ale czy dawali im wybór, żeby wyglądać już tak, jak chcieli? Albo czy ich nie komentowali? No to już tak. Nie narzekają na to, że oglądali za dużo bajek. Ja też oglądałam w dzieciństwie dużo bajek. Ale narzekają na to, że poza bajkami nie pamiętają czasu z na przykład zaangażowanym, naprawdę poświęcającym im czas rodzicem. No to już wtedy tak. Jeśli jesteśmy w stanie zrobić te małe rzeczy i nauczyć się przepraszać nasze dzieci, na przykład pokazując, że złość jest sprawą dorosłego, a nie winą dziecka, to może pomożemy dorosnąć jakiemuś pokoleniu, które nie będzie wiecznie czuło poczucia winy za wszystko, co robi? I o tym jest właśnie dla mnie rodzicielstwo bliskości. Wpuszczeniem świeżego powietrza przez takie długo nieotwierane okno. I czy teraz, kiedy już wiem, jakie są matki, to utożsamiam się z nimi? Przede wszystkim wiem już, że niezależnie od tego, jaką drogę zawodową, osobistą, związkową wybierają rodzice, to łączy mnie z nimi to, że bezgranicznie kocham swoje dziecko, że nigdy nie chcę, żeby musiało cierpieć w samotności. W ogóle najchętniej zabrałabym mu sprzed nosa cierpienia, wiadomo, rozczarowania i smutek. Jeśli to właśnie oznacza bycie jak wszystkie matki, no to owszem, to mogę z dumą powiedzieć, że jestem jak inne matki. I okazało się, że to, czego się najbardziej bałam, się w ogóle nie wydarzyło, bo nigdy nie miałam kontaktu z matkami, z którymi nie potrafiłam na przykład znaleźć wspólnego języka. Właśnie kiedy wiedziałam, że kiedy myślałam o tym, że łączy nas tak wiele, że niezależnie od tego, jakie drogi wybieramy i w jaki sposób urządzamy pokoiki, jakie wózki kupujemy, czym karmimy i w ogóle jak rozszerzamy dietę i czy UP łyżeczką, czy BLW, czy spacerki przodem, czy tyłem, to jest to, kiedy w ogóle nie zwracam uwagi na to, to okazało się, że mam z wszystkimi matkami bardzo dużo wspólnego i bardzo dużo spraw możemy razem przegadywać. Trafiłam do grupy mega wspierających matek, które mam wrażenie, że nigdy w życiu nie oceniłyby innej matki i które na każdy dramatyczny post w środku nocy potrafiły bardzo empatycznie odpowiadać. I myślę, że to zbudowanie dookoła siebie takiego przekonania, że naprawdę nie musimy sztucznie wymyślać sobie podziałów, bo świat jest naprawdę już bardzo podzielony, że jeżeli przestaniemy jeszcze dzielić i odgradzać się od siebie nawzajem jako rodzice, albo napędzać innych ludzi, jedne grupy matek na drugie, to cały ten parentingowy i rodzicielski świat będzie naprawdę bardzo ludzki i bardzo przyjemny. Z tym was dzisiaj zostawiam. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym odcinku coś, co was zainteresowało, albo pocieszyło, albo nawet wkurzyło. bo czasami wkurzenie się jest dobrym rozpoczęciem jakiejś zmiany. Ściskam Was i do usłyszenia za tydzień. Hej!